Jacek Karnowski, to jest Salon Dziennikarski, wspólna audycja Radia Warszawa, Tygodnika Idziemy i portalu w polityce.pl. W studio komentatorzy, goście Agnieszka Romaszewska, dyrektor telewizji Bielsat, Marcin Wikło, Tygodnik Sieci, Andrzej Rafał Potocki, portal w polityce.pl i Piotr Semka, Tygodnik Do Rzeczy.
Dzień dobry.
Proszę Państwa, rozpoczynamy od zmiany na stanowisku rzecznika prezydenta Andrzeja Dudy. To nie jest tylko zmiana rzecznika, osoby, która prezentuje stanowisko, ale także odejście kreatora polityki medialnej. Poproszę o materiał.
Praca dla prezydenta była dla mnie ogromnym zaszczytem i wielkim wyzwaniem. To była dla mnie wielka przygoda, to był dla mnie świetny czas. Zawsze będę bardzo miło wspominał pracę dla Andrzeja Dudy. Skończyłem 40 lat, to dobry czas na odważne decyzje. Jak to w życiu bywa, teraz jest czas na nowe wyzwania, nowe plany i projekty.
Dziękuję oczywiście panu prezydentowi za zaufanie, za decyzję, którą podjął i panu ministrowi Łapińskiemu. Z całą pewnością będę korzystał z jego olbrzymiego, ale to naprawdę olbrzymiego doświadczenia. Jeszcze raz. Dzięki. Dzięki.
Nowy rzecznik prezydenta Błażej Spychalski ma 33 lata, z wykształcenia jest prawnikiem. Spychalski jest radnym PiS w Sejmiku Łódzkim.
Błażej Spychalski, tak nazywa się nowy rzecznik prezydenta, ale głowę państwa mają prezentować w mediach także inni ministrowie. Piotr Semka, zwracam się z pytaniem, czy to jest znacząca zmiana, czy istotny sygnał o tym, co dzieje się w Pałacu Prezydenckim?
To jest bardzo duży cios dla prestiżu prezydenta. W każdym europejskim kraju bycie rzecznikiem prezydenta jest czymś absolutnym spełnieniem marzeń ludzi, którzy pracują w tej branży PR-u.
To jest jakaś łatwość odejścia poprzedniego rzecznika, jeżeli, bez żalu jakiegoś takiego.
Jeżeli ktoś mówi, no to taki kończę pewien etap, chcę iść do firmy i tak dalej, no to krótko mówiąc pokazuje, że niespecjalnie tą pracę sobie szanował. W związku z tym można sobie zapytać, dlaczego kogoś takiego wzięto. To jest pierwszy punkt. Drugi punkt, no, ja należę do tych, którzy pana Łapińskiego żegnają bez specjalnego żalu. To znaczy, był to człowiek, który bardzo często, w bardzo arogancki sposób wypowiadał się na temat posunięć pewnego prezydenta. Część wyborców PiS-u odbierała to bardzo źle, szczególnie w zeszłym roku. I wreszcie trzecia rzecz. No, zobaczymy, kim jest nowy rzecznik. Natomiast ja osobiście uważam, że na takie stanowisko powinien być kierować ktoś, kto dobrze zna środowisko dziennikarskie, dobrze zna osobiście wielu dziennikarzy. No, domyślam się, że to jest ktoś z otoczenia pana Mastalerka, który będzie dopiero się tego uczył. Ale zobaczymy, jak będzie popełnił swoją misję, może świat zadziwi. Na razie, powtarzam, najbardziej dotkliwym elementem tej sytuacji jest bardzo dotkliwe uderzenie w autorytet pana prezydenta, że to jest taka karczma przejezdna, przez którą się czasami zatrzymuje, a potem się zaczyna nowy etap w swojej karierze zawodowej.
To już trzeci rzecznik prezydenta od początku kadencji. Agnieszka Romaszewska, jak ocenia tę sytuację?
Znaczy, no, po pierwsze to jest tak, że tutaj powiedziałeś o kreatorze polityki medialnej. Moim zdaniem nie ma żadnego polityki informacyjnej prezydenta, więc trudno, żeby był ktoś jej kreatorem. Znaczy, ja jestem bardzo krytyczna w tej kwestii. Uważam, że czegoś takiego nie ma. Dlaczego tak jest, to ja nie jestem na tyle, że tak powiem, tutaj kompetentna, żeby powiedzieć, dlaczego tak
się dzieje.
Ponoć
był omijany na przykład przy aranżowaniu wywiadów. To jedna z takich sytuacji, że po prostu był pomijany. I gdzieś otoczenie prezydenta.
Że ta polityka medialna jest tworzona ad hoc.
Znaczy, problem jest taki, że jeśli chodzi o prezydenta, to jemu potrzebny jest nie tyle rzecznik, ile cała obsługa PR-owska, no, public relation po prostu, i to jest bardzo istotne. Ja ostatnio zorientowałam się na przykład, że prezydent był właściwie sponsorem, promował i przeprowadził bardzo istotną ustawę, która rzeczywiście obywatelom pomaga. To jest ustawa o bezpłatnej pomocy prawnej i wsparciu obywatelskim, o którym prawie nikt nic nie wie. Pies z kulawą nogą nic nie wie.
No, realizacja z czego, ważnej to obietnicy, tak?
Tak, jest to realizacja realna, rzeczywiście będą pomagać. Jest to ustawa, jeżeli pójdzie dobrze, to będzie to dobra ustawa, faktycznie. I rzeczywiście prezydent to zrobił, ale mało kto o tym w ogóle ogóle słyszał. Więc to faktycznie jest niepokojąca sytuacja. Jakie były kulisy tego, że pan Łapiński odszedł? Nie wiem. Myślę, że jego krytyka nie do końca pewnie była sprawiedliwa, bo też prawda jest taka, że tak się gra, jak się może, to znaczy, no jednak on bronił swojego szefa i starał się to robić tak, jak on potrafił. No i taki on miał charakter, taki tak on to robił, więc trudno powiedzieć. Ja tylko uważam, że mam nadzieję, jeżeli ten młody człowiek, który w tej chwili to przejmie, będzie to potrafił zrobić, to byłoby to bardzo ważne, to znaczy, że wreszcie będzie spójna polityka promowania urzędu prezydenta i jego dokonań, bo to faktycznie jest bardzo potrzebne.
Marcin Wikło.
A kiedy, tak powiedziałeś, trzeci rzecznik prezydenta rzeczywiście, pierwszy w randze sekretarza stanu. I kiedy ta zmiana następowała, no to wydawało się, że rzeczywiście będzie jakaś polityka medialna wokół prezydenta. Tymczasem, no jeżeli mamy sprawy zagraniczne, to wiadomo, że występuje minister Krzysztof Szczerski, jeżeli sprawy historyczne, minister Kolarski. Na temat tego referendum nieszczęsnego konstytucyjnego zawsze wypowiadał się Paweł Mucha. I rzecznik tutaj nie był do niczego potrzebny. Prezydent też świetnie sobie radzi z mediami. Natomiast to zaplecze było takie sobie. Wiemy dobrze, jak wyglądało umawianie wywiadów, jak możliwość zgłaszania takiej chęci rozmawiania z prezydentem. To zdecydowanie kulało. Krzysztof Łapiński jest zdecydowanie zasłużonym bojownikiem jakby tej drużyny, który dzielnie stał przy prezydencie w kampanii wyborczej, która była trudna, która była w zasadzie nie do wygrania, a jednak okazała się sukcesem, więc taki trochę fuks na tej pozycji. Potem na chwilę odszedł, pojawił się i to miał być taki powrót z jakiejś zwarcie szeregów i potem on gdzieś odpłynął, bo mówi się, że on odszedł ze względu na jakieś tam gierki na dworze prezydenckim. Mam wrażenie, że on też jakiś swój element tej gry prowadził. Jaką dokładnie pewnie nie wiemy, ale to, co Piotr powiedział, że rzeczywiście zamiast traktować to miejsce jako spełnienie pewnych swoich ambicji, no to traktuje je tak przejazdowo i mówi tak jakby no trochę mi się to znudziło, teraz pójdę robić swój biznes i tam naprawdę się odnajdę, tam naprawdę się będę realizował. Absolutnie nie
powiem. Na temat pewnego savoir vivre, znaczy ja gdybym chciał, był w tej sytuacji pana Łapińskiego i nawet chciał odejść do biznesu, to bym po prostu odszedł, odczekał parę miesięcy i dopiero. Takie mówienie, że przychodzę, no bo już się cieszę na pracę w biznesie, no budzi złe doświadczenia, bo on dysponuje dużą ilością wiedzy unikalnej.
Pytanie, ile agencji PR-owych przedźwignie polski rynek?
Na pieniądze.
Ale z drugiej strony ja też powiem dobre słowo o panu Krzysztofie Łapińskim. On odbierał telefon, jak się dzwoniło. Nie zawsze pomógł, ale odbierał. To jest dużo w przypadku rzecznika.
Odbierał,
to jest bardzo cenne. Andrzej Rafał Potocki jeszcze w tej sprawie głosu nie zabrał. Bardzo proszę.
Dobrze, że odbierał. No trzykrotna zmiana rzecznika.
No i odbierają.
No wiem. Trzykrotna zmiana rzecznika w Pałacu Prezydenckim, w sumie najważniejszego rzecznika w Rzeczpospolitej, no nie świadczy dobrze o spójności polityki medialnej Pałacu, ani też o jakiejś konkretnej wizji, która tam miałaby powstać. Rzecznik Łapiński niezbyt dobrze mi się kojarzy z czasów, kiedy było to pierwsze weto, kiedy on moim zdaniem zbyt mocno wchodził w te spory polityczne.
Kiedy porządnie obito też ten twardy elektorat troszeczkę, prawda?
Tak jest, twardy elektorat ma wiele za złe rzecznikowi Łapińskiemu. No, nie ukrywajmy. Pan rzecznik poprzedni znacznie bardziej był otwarty do mediów opozycyjnych, aniżeli do mediów sprzyjających rządowi. Tego nie można ukryć i to była może jedna z takich podstawowych wad tego rzecznika. Czy nowy rzecznik udźwignie tą rolę i czy będzie, czy stworzy jakąś politykę medialną, spójną, która da wyniki w przyszłości.
No, trudno jest powiedzieć. Kto wylewa łzy teraz, tak? Kto wylewa łzy, kto żałuje Krzysztofa Łapińskiego, a to są takie deklaracje, szczególnie internetowe, twitterowe.
Ja się trochę obawiam tego.
Ze strony takich sympatyków platformy były.
No być może to była taka myśl, że prawda, prawica i tak popiera, będzie musiała poprzeć pana prezydenta, popiera, więc tutaj zabiegamy o nowe środowiska.
Zaraz będzie test, bo zazwyczaj widziałem pana Łapińskiego w tych porannych programach typu
Weronika
17 albo kawa czy herbata.
Tak to wygląda.
No
to
i tam trzeba się nieźle, że tak powiem, boksować. Więc zobaczymy, jak sobie poradzi.
Dobrze, proszę państwa, to nie jedyna dymisja, która przykuła uwagę opinii publicznej, bo odszedł również Robert Feluś, redaktor naczelny założonego przez koncern niemiecki dziennika Fakt. Posłuchajmy.
To okładka, którą warto zapamiętać, dlatego że powinna zmienić nasz stosunek do mediów, zwłaszcza tabloidów. I wydaje się, że czytelnicy powinni się odwrócić od pism, które nie znają po prostu granic.
Niemiecki koncern wydający gazetę poinformował.
Decyzja została podjęta w związku z artykułem, który pojawił się w sobotnim wydaniu magazynu Fakt na Weekend.
Robert Feluś przeprosił czytelników krótkim wpisem na Twitterze. Przeprosił też Leszka Millera i jego rodzinę. Tyle, że sporo po fakcie. Były premier nie przyjmuje przeprosin.
Były premier Leszek Miller zapowiedział, że skieruje pozew sądowy przeciwko wydawcy i redaktorowi naczelnemu dziennika Fakt.
Proszę Państwa, sprawa bardzo ciekawa, bo ona dotyczy zarówno pytania o standardy dziennikarskie, no ewidentny błąd, ale także dotyczy wielkiej polityki, koncernu, potężnego koncernu niemiecko-szwajcarskiego, który tutaj ma duże wpływy w Polsce, który jednak poświęcił swojego człowieka. Agnieszka Romaszewska, zwracam się z pytaniem, czy z tego można jakieś szersze wnioski wyciągać? Czy to jest ważny moment?
Nie. To nie jest ważny moment i nie można z tego wyciągać żadnych szerszych wniosków. Chodzi o to, że był wielki skandal i trzeba coś z nim było zrobić. No i po prostu zrobili tak, jak zrobili. Znaczy decyzja koncernu była taka, że należy to jakoś wyciszyć, że sytuacja jest zbyt przykra. No i to się zdarza po prostu w wielkich koncernach. Nikt się nie mógł raczej spodziewać, że moim zdaniem nikt się nie mógł spodziewać, że będzie inaczej. Mógł, ewentualnie to mogło być na niższym szczeblu.
A nie dało się tego przetrzymać na przykład tej burzy, tej afery? No przeprosili raz, przeprosili
no,
drugi.
No powiem szczerze, że też jest tak, że Gdyby, jak wiemy, nasze tabloidy mają swoje sympatie polityczne. Gdyby tutaj nie uderzono też w Leszka Millera, to być może można by to było przetrzymać. Gdyby to było, że tak się wyrażę, po linii na bazie czasopisma.
Sporu po prostu, tak?
Tego
sporu
politycznego, gdzie można jakby o pewnej, o jedna grupa, o drugiej może powiedzieć absolutnie wszystko, czyli można na przykład powiedzieć, żeby to było, nie wiem, o Kaczyńskim. No. To ostatecznie może można by to było przetrzymać. No nieładnie, no brzydko, ale jednak może, ale tu też było takie zupełnie, no nie dość, że w poprzek tego sporu, to skandaliczne po prostu było, no z punktu widzenia po prostu czysto ludzkiego, naprawdę skandaliczne. To też jest tak, że są jednak pewne stopniowania tego, są rzeczy skandaliczne i bardziej skandaliczne. To należy do najbardziej skandalicznych.
Tak, bo tu dotykało też tajemnicy śmierci, wielkiej tragedii, ale pytanie do Marcina Wikło, czy tutaj jednak też nie objawiła się wielka niechęć do dziennika Fakt, do tego niemiecko-szwajcarskiego koncernu, bo jednak powstał taki bardzo szeroki front potępienia tego i żądania konsekwencji.
No to jest chyba to, o czym mówiłeś, że dotknęło to tej misterium śmierci, że to jakby takie czyste ludzkie odruchy się w ludziach obudziły po każdej stronie. Wszyscy poczuliśmy się tym oburzeni. Natomiast Agnieszka mówi, że nie da się wyciągnąć wniosków. No właśnie to, kogo to dotknęło i jakim echem to się odbiło, to już jest jakimś kontekstem całej tej sytuacji. I to, że być może gdyby dotknęło to kogoś innego, to może tą granicę dałoby się przesunąć jeszcze dalej. Tak więc są jednak pewne osoby, może to jakby niezręcznie zabrzmi w tym kontekście, tak, ale ciągle wyjęte spod pewnej krytyki, tak, a pewne, których dotykać można naprawdę do bólu.
Czyli Jarosławie Kaczyńskim można powiedzieć, myślę, absolutnie
można,
wszystko można go, podeptać wszystkie
można
uczucia.
Można chłostać, drapać, można do krwi i solą posypywać i to jeszcze będzie za mało i jakby taki front na pewno się nie stworzy. Ja oczywiście szczerze współczuję panu premierowi Leszkowi Millerowi. No to jest człowiek, którego na swój sposób cenię i lubię z nim rozmawiać, bo pewna jego jakby szerokość jego horyzontów jest na swój sposób imponująca, ale on jest gdzieś w kontekście całej polskiej tej najnowszej polityki i całych tych układów i medialnych, i politycznych, i on jest w tej grupie, której jednak do krwi aż tak dotykać nie można. Tak to odczytuję.
Andrzej Rafał Potocki, też znawca Niemiec, człowiek, który zna niemiecki, interesuje się polityką niemiecką. No jednak koncern poświęcił swojego człowieka, swojego żołnierza, który spędził tam, oficera można powiedzieć, który spędził tam kilkanaście lat i doszedł w tej drabinie do stanowiska redaktora naczelnego. Pojawił się problem. Dziękujemy, żegnamy się.
No, redaktor
nawet
naczelny,
nie przesuwamy.
Redaktor naczelny Feluś był postrzegany jako przedstawiciel tego jądra Axel Springera w Polsce i usunięcie go z funkcji naczelnego no trochę mówi nam o sytuacji, która w tym dzienniku panuje, a dokładnie w wydawnictwie. Jednak tu ten ostateczny głos mają Niemcy i to oni wysyłając konkretny sygnał pozbawienia pracy pana redaktora Felusia byli tą ostateczną instancją odwoławczą i zrobili to w sposób bezwzględny. Czy musieli? Oczywiście w jakimś sensie byli do tego przymuszeni skandalem, jaki wywołał ten tytuł. No umówmy się, taki tytuł nie powstaje nagle z niczego, ani redaktor naczelny dostaje szpigla, czyli dostaje projekt tego wydania, ma tam ten tytuł. Tytuł jest bardzo kontrowersyjny i ryzykuje, prawda? Albo wchodzimy w ten tytuł, narażając się na sprawę sądową, ewentualne odszkodowania, no ale on tam nam, powiedzmy sobie, podbije nakład. Także takie cyniczne, cyniczne, to musiała być jakaś taka właśnie w tym stylu cyniczna bardzo zagrywka, która uderzyła w tą tajemnicę śmierci. I tu właśnie nasuwa się taka jedna refleksja, w każdym razie dla mnie, jak ta tajemnica śmierci jest niesymetrycznie traktowana w Polsce, bowiem Jarosław Kaczyński niejednokrotnie był atakowany właśnie w tych klimatach śmierci brata, a także i matki. I nic z tego nie wynikało praktycznie, albo niewiele z tego wynikało, poza tam kilkoma głosami oburzenia i potępienia. Natomiast tutaj reakcja była natychmiastowa i, że tak powiem, dość bolesna. Ale właśnie tu, jak to reasumując, ten impuls jednak poszedł ze strony niemieckiej. Tam jest jednak ta centrala.
I tak, to... zdecydowanie króciutka anegdota mi przyszła w związku z tym do głowy, związana przecież z poprzednim, bardzo, bardzo dawno, dawno temu będącym naczelnym faktu. Taki miałam przypadek, taki mi się zdarzył.
Grzegorz Jankowski.
Grzegorz Jankowski, także dokładnie pamiętam po prostu przy okazji jakiejś konferencji międzynarodowej wysokiego bardzo funkcjonariusza tejże właśnie, tegoż wydawnictwa, który pamiętam doskonale, jak mówił ta gazeta, to ostatnio przyjaciele z Warszawy mówią, iż jest bardzo smutna. Smutna? Mówię, dlaczego taka smutna? No taka, jakieś takie ponure informacje są takie, no więcej wesoła powinna być bardziej. Chodziło, jak rozumiem, o to, że jednakowoż przyjaciołom z Warszawy, czyli ówcześnie rządzącym, nie bardzo się ona podobała. Rzeczywiście parę miesięcy potem ówczesny naczelny poległ. Także było to po prostu bezpośredni związek, był bezpośredni. Także tu w ogóle nie ma co mieć złudzeń.
Tak, państwo niemieckie to traktuje jako swój zasób. Piotr Semka, bardzo proszę.
W całej tej sprawie jeszcze jest ciekawy jeden wątek. Jak szybko rozpoczęła się fala pod tytułem tak, doszło do błędu, Feluś za to zapłacił, ale to był najlepszy naczelny, jaki był. I potem pojawił się taki gniewny komentarz jednego z dziennikarzy, który mówi: tak,
nie złamiecie nas.
Był błąd, ale nie złamiecie nas. Jeżeli chcecie nas zniszczyć. No i wczoraj, dzisiaj widziałem takie właśnie informacje, pożegnanie Felusia, stare chłopy płakały ze wzruszenia za błąd, za który on nie odpowiada. No to kto odpowiada? Bo w momencie, kiedy wybuchła afera, szybko zdymisjonowano Felusia, mówiąc: no, proszę bardzo, został zdymisjowany. Teraz rośnie legenda Felusia, zapłacił cenę, ale to nie on. To kto w takim razie? To kto? I dlaczego Feluś poleciał?
Sprawa mi się przypomniała, o Smoleńsku jeszcze będziemy rozmawiać, ale kiedy 2,5 roku temu byłem ostatnio w Smoleńsku, to był marzec i tam były straszne dziury w drogach i no, tak okropne, że pewne wzburzenie takie społeczne to powodowało. I tam w gazetach się o tym pisało, że jest okropnie na drogach. Zdymisjonowano wtedy człowieka odpowiedzialnego za drogi i sprawa została zamknięta, dziury w drogach jakby pozostały, więc metodami troszkę...
Agnieszka Romaszewska, znawczyni Wschodu, Białorusi, ja mogłaby powiedzieć dużo o takich...
Czy będzie trwała taka kult Felusia, który będzie robiony właśnie,
zobaczymy, proszę
że zapłacił,
państwa.
Mimo że to nie on zawinił, przy jednoczesnym unikaniu, kto zawinił.
Czasem bardzo
ale linia zostanie.
No, czasem pewne cezury widać dopiero po dłuższym czasie. Może tak było i tym razem. Proszę państwa, Dariusz Przywieczerski, były prezes Uniwersalu, tak zwany domniemany mózg afery FOS, Funduszu Obsługi Zadłużenia Zagranicznego, ma być wydany Polsce. Najnowsze informacje mówią, no, że jeszcze nie wyleciał ze Stanów Zjednoczonych, choć miał wieczorem. Być może tam prawnicy działają, ale sprawa jest z pewnością i bardzo ciekawa i mająca długą historię. Poproszę o materiał.
Teraz należy poczekać na przeprowadzenie tej procedury ekstradycyjnej, aż ten pan znajdzie się na naszym terenie w Polsce.
Ma ogromną wiedzę o aferze Funduszu Obsługi Zadłużenia Zagranicznego, nazywanej matką wszystkich afer. Fundusz, powołany w 1989 roku przez Sejm, miał służyć do wykupu potężnego długu zaciągniętego jeszcze w PRL.
Ten proces był nielegalny na wielu poziomach i to był na dzisiejsze pieniądze miliardowy przekręt.
Sąd uznał, że tylko Przywieczerski, szef spółki Universal ukradł z funduszu obsługi zadłużenia zagranicznego około 1,5 miliona dolarów. Pierwszym, który odkrył, że FOZ jest instytucją, dzięki której są wyprowadzane państwowe pieniądze poza granicę na ogromną skalę, był inspektor NIK Michał Falcman.
Za ujawnienie tej afery oddał swoje życie.
Za te wszystkie nieprawidłowości odpowiada dyrekcja i Rada Nadzorcza.
Ci ludzie, którzy ukradli gigantyczne pieniądze ze Skarbu Państwa, no do tej pory mają znakomite wpływy.
Proszę Państwa, mamy to szczęście, ten przywilej, że są z nami dziennikarze, którzy na początku lat 90. śledzili to jako reporterzy, jako komentatorzy, więc to nie jest sprawa jakaś archiwalna dla nich, czy sprawa z głębokiej przeszłości, bo powiedzmy tylko, o co chodzi. No, chodzi o to, że nagle rozprowadzono w kluczowym momencie początków transformacji ponad 2 miliardy dolarów, to było, czy 5, to było w latach, na początku lat 90., no nie wiem, tak jakby teraz 15 czy 20 miliardów, czyli olbrzymie pieniądze, które były takim...
Budżet Polski był 20 miliardów dolarów.
I one zostały rozprowadzone. Miały być przeznaczone na wykup polskiego zadłużenia, rozeszły się na wykup, poszło 200 milionów.
Nie, że podejrzewa się, że one były początkiem wielu fortun, które w III RP wpierw spowodowały dominację polityczną postkomunistów przez 10 lat, między 1995 a 2005 rokiem, i w dużej mierze też przyczyniły się do powstania bardzo silnego bloku medialnego. W roku 1991, we wrześniu, zmarł Michał Falcman, ja zrobiłem pierwszy reportaż razem z Jackiem Kurskim. I ja pamiętam, wówczas docierałem do rzecznika ówczesnego rządu Jana Krzysztofa Bileckiego i polityków KLD. I pamiętam dobrze ich zdecydowane stanowisko. Oni na ten temat nie będą rozmawiać. I pytaliśmy, czy to prawda, że Falcman dotarł do Jana Krzysztofa Bileckiego, żeby próbował go zainteresować. Odpowiedzią było niechęć w ogóle mówienia.
Nie ruszajmy.
Ówczesny rzecznik rządu powiedział, że sprawa Michała Falcmana to jest tragedia i panów żerowanie na tej sprawie budzi moje obrzydzenie. Żegnam panów. Tak to wyglądało wówczas. Potem były takie sytuacje jak niewyjaśniona śmierć Waldemara Pańko, szefa NIK-u, i śmierć, o ile pamiętam, milicjantów, którzy pierwszy dotarli do... I to jest taka sprawa, której cały czas widać, że to jest najwyższy poziom założycielski tego czarnego jądra III RP. I ostatnia moja obawa, czytałem teraz ostatnie informacje, one mówią, że to nie jest jakieś tylko techniczne zatrzymanie, ale że ekstradycja została zatrzymana. No, trudno mi nie przypomnieć sobie podobnych historii tam jak z panem Mazurem.
Tam są potężne siły być może zainteresowane tym, by pan Dariusz Przybycierski do Polski nie wrócił, by nie był...
Sprawa jest bardzo czasami banalna. Czy ludzie, którzy mają bardzo płynną hipotekę, starają się wkupić wywiadom dużych mocarstw, aby potem grać tym na wypadek możliwości ekstradycji.
Jest też kapitał amerykański w Polsce, który być może też nie jest zainteresowany pewnymi konsekwencjami tych działań. Agnieszka Romaszewska również śledziła jako dziennikarz tę sprawę.
Tak, no to w ogóle była pierwsza moja poważna moja praca dziennikarska w 91 roku w życiu Warszawy. Jeszcze myśmy wspólnie z Piotrem Wysockim poświęcili temu kilka artykułów, żeśmy się tym w ogóle zajmowali. Piotr jeszcze potem kontynuował tą całą sprawę. Charakterystyczną cechą tego moich wspomnień jest to, że myśmy na ósmej stronie pisali, że tam jakieś są problemy, przekręty, a na pierwszej stronie te same osoby były wymieniane jako liderzy biznesu i myśmy pamiętam staczali za każdym razem straszne wojny w tej sprawie.
Ale to i dziś można spotkać takie sytuacje.
Także ta pamiętam doskonale. No i pamiętam również taką wielką pierwszą akcję lustracyjną Gazety Wyborczej, mianowicie ona dekomunizacyjną wnet powiedziała, ostro zdekomunizowała prokuratora, który zajmował się tą sprawą. To był rzeczywiście prokurator o przeszłości PZPR-owskiej, ale niemniej bardzo dobry prokurator, który naprawdę wgryzał się w to z ogromnym wysiłkiem.
Ale przeszkadzał w związku
okazało się, że był wielki artykuł nagle, że był strasznym komunistą i w ogóle PZPR-owcem pojawił się nagle w Gazecie Wyborczej. Także cała ta historia, muszę powiedzieć, ja nie wiem, czy Przywieczewski cokolwiek powie, bardzo mam duże wątpliwości. Wydaje mi się, że no, tu za dużo jest już w tej chwili, za dużo czasu minęło, za dużo zaangażowanych jest... Tak, za dużo zaangażowanych jest interesów, to są jednak rzeczywiście te sumy, znaczy te, które, o które ci ludzie są oskarżeni, to i tak są frakcje, to są te, które prokuratura była w stanie wykazać.
On 1,5 miliona, prawda, tam ponoć wyprowadził tak, sam Przywieczewski,
no,
czyli
ale już
Rzemka
o 100 milionów, zdaje się oskarżało. Także generalnie całość to były rzeczywiście sumy sięgające, na moje pamiętam, był 1,7 miliarda dolarów jako pierwsza taka transza w tym Funduszu Obsługi Zadłużenia Zagranicznego. Natomiast co jeszcze robi ogromne wrażenie? Te pieniądze, bo to tak się mówi, że one naprawdę zostały ukradzione w taki najbardziej prymitywny, prosty sposób. To znaczy po prostu, tak, na wydrę, jak to się brzydko
biedne,
mówi, to znaczy po prostu
biedne,
wzięły i zniknęły.
Przeorane stanem wojennym i ciężkimi latami 80. państwo polskie na starcie, prawda?
Zostało po prostu parę miliardów dolarów.
Ale potem było, to jest bardzo charakterystyczne,
to
że
takie numery
Wyborcza,
teraz się w Mołdawii dzieją na przykład.
Nie, ale że Wyborcza wyciągnęła natychmiast tą przeszłość prokuratora, aby ukręcić sprawie łeb. Znaczy to pokazuje, że ci, którzy byli aktorami, byli osobami bardzo wpływowymi.
Ale to też jest sygnał, że my staramy się o tę ekstradycję, że jak rozumiem za tą decyzją teraz, no wstępnie zezwalającą, też jest jakiś wysiłek, czy Ministerstwo Sprawiedliwości, czy osób odpowiedzialnych, to też jest taki sygnał, że szukamy tej sprawiedliwości nawet w warunkach tak skrajnie trudnych i rokujących małe szanse powodzenia. Andrzej Rafał Potocki.
No jeżeli uda się ściągnąć tutaj Dariusza Tytusa Przywieczerskiego, to będzie takie potwierdzenie powiedzenia, że zegar sprawiedliwości lubi się spóźniać, ale jego godzina zawsze wybije. Także z tego punktu widzenia to jest bardzo pozytywne. No pytanie o ile się to uda. No tutaj pojawiają się w różnych komentarzach, że w międzyczasie Przywieczewski mógł nawiązać jakieś kontakty z amerykańskim wywiadem. Być może to jest jakiś powód do tego, że ta procedura na razie została wstrzymana. Tego do końca nie wiemy. Natomiast czy Dariusz Przywieczewski coś powie? Moim zdaniem nic nie powie, albowiem nie ma na niego żadnego nacisku praktycznie. On ma do odsiedzenia wyrok 2,5 roku więzienia tutaj. Powiedzmy sobie szczerze, do tej pory nie karany w Polsce, w związku z tym ma szansę wyjść nawet na pół kary, o ile nie na 2/3. Takie są realia naszego wymiaru sprawiedliwości. A z drugiej strony, no, na jaki temat mógłbym mówić, skoro praktycznie wszystkie zarzuty już się przedawniły, poza zarzutami ewentualnymi postawionymi w kwestiach tych morderstw wszystkich, które tam mały miejsce, czy powiedzmy podejrzeń morderstw od Falcmana, od Falcmana poprzez Pańkę zaczynając, na tym policja tak kończy.
Ale taka obserwacja, jak bardzo tego typu ludzie jak Przywieczewski korzystają z całego tego rozchuśtania kampanii przeciwko jakimkolwiek zmianom w sądownictwie. Przecież ludzie, przyjaciele Przywieczewskiego mogą mówić na chwileczkę. Nawet Bruksela mówi, że sądy są niewiarygodne.
Jest to jedna z przyczyn, tak powiem szczerze, że jeżeli ja mogę powiedzieć coś na temat reformy sądownictwa i wymiaru sprawiedliwości, to obserwacja przez wiele lat, to już dochodzi, prawda, dziesiątków, sprawę FOZ-u przekonała mnie, że to po prostu jest absolutnie konieczne. Znaczy to, co się działo z tym wszystkim, znaczy i to również, i teraz zauważcie jeszcze jedną rzecz, o której ostatnio wspomniał premier Jan Olszewski, to znaczy, że mówi się, jeśli chodzi o całą sprawę tego funduszu, całą tą niesłychaną, naprawdę niesłychaną aferę, plugawą, ohydną aferę, to mówi się o bezpośrednich wykonawcach. To jest Janina Him, to jest Grzegorz Rzemek, to jest Dariusz Przywieczewski. I właściwie prawie w ogóle nie mówi się o tym, że ktoś za to odpowiadał. Sumy rzędów miliardów złotych nie wychodzą z budżetu tak w ogóle, a jak wychodzą, to jest karygodne.
Pan premier
karygodne
Olszewski
po prostu
przywołał tu nazwisko Leszka Balcerowicza.
Tak jest.
Że należy go pytać
tak
o tę
jest,
sprawę.
Tak jest, należy go pytać, to dla mnie jest po prostu tak
Dariusz
jest wstrząsające.
Jest wymieniany, Leszek Balcerowicz
w ogóle.
Nadzorczej FOZ-u. I jest politykiem PO, który sama PO w ogóle nie czuje żadnego obowiązku, żeby się odnieść do tej sytuacji.
Znaczy, mam wrażenie, że jak młodsi widzowie tutaj nas słuchają, no to słuchają jakieś rozmowy dinozaurów, którzy mówią o jakiejś erze przedpotopowej. Kompletnie jest to, podejrzewam, czarna magia. Natomiast budujące jest to, że polskie państwo nawet do takich spraw sięga, że przygląda się tej kupce spraw dawno już zamiecionych pod dywan, pozornie pozornie wyjaśnionych, tam są osoby skazane i z tym niby się nic nie da zrobić.
Więc... To jest tak, jak kiedyś mi jeden ubek powiedział o procesie wujka. Sądzić to ich możecie, ale spróbujcie ich skazać. No to właśnie, wtedy zobaczycie.
Tak jest. Znaczy, od tego trzeba na pewno zacząć. Natomiast mam wrażenie, że w grę tu wchodzą takie pieniądze, które wiążą bardziej niż jakakolwiek przysięga. I to może być powodem tej zmowy milczenia i tego, że Przybycierski, dobrze, nawet jeżeli tu zostanie sprowadzony, to niczego nie powie.
Proszę Państwa, Marcin Wikło przy głosie, to wykorzystam ten moment, by zmienić temat, bo polscy prokuratorzy pojechali do Smoleńska, by badać, obejrzeć wrak Tupolewa, polskiej własności, której Rosja nie chce zwrócić pod pretekstem tego, że rzekomo trwa tam intensywne śledztwo, którego nie widać. Marcin Wikło jako dziennikarz towarzyszył prokuratorom, wróciłeś w nocy ze Smoleńska. Powiedz nam proszę, czy to była sensowna wizyta, czy słuszna była decyzja o tym, żeby tam pojechać? Czego możemy oczekiwać, no już gdy prokuratorzy ten materiał, rozumiem, zanalizują, opiszą, dopasują do reszty?
Towarzyszył to za mocno powiedziane, bo prokuratorzy oczywiście pracowali na płocie lotniska, gdzie nie byli wpuszczeni żadni polscy dziennikarze. Na początku byli tylko dziennikarze rosyjscy i to też wybrani i wpuszczeni, aby po to pokazać, jak to Rosjanie wspaniale współpracują, jakie doskonałe warunki pracy polskim prokuratorom tam stworzyli. A prawda jest taka, że polscy prokuratorzy rzeczywiście zobaczyli wrak, który, czy tam części wraku, które leżą w tym hangarze, dosyć solidnym już teraz, a nie takim jak 2 lata temu z jakiegoś prezentu, ale polscy prokuratorzy nie mogli nawet dotknąć żadnej części. Te części były fotografowane przez Rosjan. Nawet to nie jest tak, że Polacy prosili, sfotografujcie nam to, tylko po prostu Rosjanie fotografowali, Polacy się temu przyglądali, bez wyjmowania tych części, bez oglądania tych części, bez fotografowania z różnych stron. To jest jakieś w ogóle kuriozum.
Natomiast czyli próbek żadnych nie można było pobrać.
Nie można było pobrać żadnych próbek. Co więcej, to jeszcze został stworzony taki teatr, że Polacy musieli przechodzić przez jakieś śluzy i ubierać się w jakieś kombinezony, żeby Rosjanie to uzasadnili tym, żeby mieć pewność, że oni nie wniosą tam żadnych na przykład próbek materiałów wybuchowych, które potem mogłyby świadczyć o tym, że tam jednak jakieś ślady.
Czyli co, nie warto było jechać, twoim zdaniem?
Warto było jechać, ponieważ w tym hangarze z Polaków nie był nikt od kilku lat i tak naprawdę nie wiedzieliśmy, a plotki były takie, że ten wrak jest rozbierany i wynoszony na złom, nie wiadomo ile tam tego jest, więc choćby wizualnie spojrzeć na to, co tam jest w tym hangarze, to zawsze jest jakiś pierwszy krok. Polscy prokuratorzy mówią, że to jest pierwsza, ale nie ostatnia wizyta. Ja się obawiam, że następne już może nie być, bo ta pierwsza była tak teatralnie oprawiona, że to chyba na tym się miało zamknąć, przynajmniej ze strony rosyjskiej, a wiadomo, że jeżeli Władimir Putin nie pozwoli na więcej, to nic więcej z tego nie będzie i możemy sobie te wnioski pisać, tak jak do tej pory piszemy o pomoc prawną. Zobaczymy, co nadejdzie po tej wizycie od Rosjan. Tylko że ta wizyta miała mieć dwie jakby nogi, bo jedna to obejrzenie wraku, na rekonstrukcję, jak wiemy, Rosjanie się nie zgodzili, a druga to polscy prokuratorzy poprosili o możliwość przesłuchania 5 świadków. No i tutaj z różnych powodów Rosjanie odmówili, będziemy o tym pisali w tygodniku sieci. Dobrze. To są kuriozalne
Agnieszka
powody.
Romaszewska, z różnych powodów, jak czytać taką nagłą w sumie zgodę Rosjan na tę wizytę i ten przebieg, o którym mówił Marcin Wikło?
To ja wiem, znaczy może rzeczywiście to jest jakiś taki pomysł skierowany nie na nawet nasz rynek, tylko może na jakiś zachodni rynek, żeby pokazać, że jednak proszę bardzo, coś jesteśmy dobrzy, pokazujemy to. No wszystko to jest, to powiedzmy sobie, jest no farsą w dużej mierze. No to zresztą już nie mówiąc o tym, że w ogóle te wszystkie badania odbywają się w tej chwili w 8 lat po katastrofie, po tym wszystkim, co tutaj kolega przecież powiedział i dobrze wie, jak to wszystko wyglądało, prawda? Więc w międzyczasie traktowanie tego wraku, jak to... Tak. Więc jaki to może mieć sens polityczny? Nie mam pojęcia. No może to jest taki pomysł, że gdzieś się komuś Putin, czy też Rosjanie, no w tym przypadku Putin, bo to oczywiście na pewno jest decyzja najwyższego władcy, najwyższych władz. Chce się komuś przypodobać, chce pokazać, że nie jest taki zły. Może to jest gra na jakieś kręgi prorosyjskie, które będą mówiły teraz, no ale uważajcie, no jednak nie jest aż tak źle. Więc naprawdę, natomiast moim zdaniem rzeczywiście sensu realnego, to tak jak już tutaj Marcin powiedział, to wiele moim zdaniem też
bo
zgadzam
też w
się
Polsce
nie ma.
Niektóre kręgi
nie będzie miało
podważały sens tej wizyty, zwłaszcza związane z podkomisją.
No, w takich sprawach jest w ogóle jeden dylemat, to znaczy czy przyjmować jakąś rosyjską nagły zwrot pozytywny, gdzie jak gdyby bardzo wiele czynników każe ostrożność, że to jest być może kolejna jakaś komedia, No ale wtedy oczywiście, jeżeli się to odrzuci, no, to Rosjanie powiedzą, no chwileczkę, proponowaliśmy i tak dalej. To jest taka metoda rosyjska, w której nie wiadomo co robi. To jest tak samo, no, użyję mocnego porównania, ale jak był proces 16, że zaproponowano resztce AK na rozmowy. Jeżeli by nie przyjęli, no to by powiedzieli, proponowaliśmy, nie chcieli. Przyjęli, aresztowali. I ta rosyjska metoda takiego policzki i szpileczki, Piotrze, jest po prostu...
Przepraszam, jeszcze Andrzej...
Dokończę. Jest po prostu... Nie pozwala na jakiekolwiek poważne traktowanie takiej polityki. Jeżeli będzie poważny zwrot, i sekwencja wydarzeń pokazujących dobrą wolę, wtedy będziemy mogli mówić o zmianie. Póki to jest jeden izolowany gest, nie można mówić, że to
jest. Jaki był cel zgody na wizytę polskich prokuratorów w Smoleńsku, to może odpowiedzieć tylko sam Putin, ale też zapewne nie powie prawdy, gdyby się go o to spytać. Natomiast uważam, że absolutnie cała wizyta musiała się odbyć właśnie z tych powodów, co mówili moi szanowni przedmówcy. To znaczy, inaczej byłoby to rozgrywane, po pierwsze jako akt złej woli ze strony Polski, po drugie Rosjanie zawsze mogą powiedzieć, że wykorzystają to, o czym mówić wprost nie, ale to jest wykorzystywanie takiej tej wizyty trochę w roli listka figowego, a z drugiej strony też, jak mówił Marcin, no jednak ci prokuratorzy jakąś tam wiedzę z tej wizyty wyciągnęli, chociażby żeby zobaczyć, w jakim stanie jest ten wrak i ile z niego tam zostało.
To już jest duża rzecz, proszę Państwa, oczywiście. Proszę Państwa, na koniec temat, o którego poruszenie poprosił Piotr Semka, mianowicie w amerykańskim lewicowo-liberalnym dzienniku The New York Times ukazał się taki tekst odredakcyjny oparty na jakimś liście anonimowym, w którym autor niepodpisany stwierdza: jestem częścią ruchu oporu przeciwko administracji Trumpa, pracując w administracji Trumpa. Czyli mamy sytuację, w której jakiś pracownik Białego Domu pisze do lewicowo-liberalnej gazety niechętnej Trumpowi i mówi: tam na zapleczu Trumpa pracują ludzie, którzy chcą go obalić, zniszczyć. Przyczynek do szerszej refleksji, że techniki, metody stosowane przeciwko Trumpowi są niezwykle podobne do tych, które w Polsce stosuje się wobec dobrej zmiany.
Mało kto pamięta, taki był tekst w Gazecie Wyborczej w październiku o tak zwanej korporacji Gieremka, która działała już pół roku przed dojściem, wygraniem przez wyborów
w 2007 roku, tak? szykując resort.
I wówczas ten tekst przyszedł bez echa, a przecież on był klasycznym przykładem stworzenia samowolnej konspiracji przez ludzi, którzy uważają, że to oni są MSZ-em niezależnie od wyników wyborów. I tu jest coś podobnego. Znaczy grupa... Pierwsze pytanie, czy to jest prawda. Jeżeli byłaby prawda i nawet ktoś taki miałby dobrą wolę, to te ludzie po prostu starają się ograniczać złe decyzje, ale nie chwalą się tym. A jeśli to rzeczywiście jest prawda, to to, co jest przerażające, to sformułowała Mary Hemingway w Fox News, że ludzie, którzy taką konspirację wewnątrz Pałacu Prezydenckiego, tworzą konspirację przeciwko tym wszystkim, którzy głosowali na Trumpa. Bo jaki ma sens demokracja, jeżeli w czołowych urzędach będą konspiracje, które będą mówiły: nie, to my wiemy, jaka jest prawdziwa racja.
Poproszę o opinię Agnieszka Romaszewska.
Znaczy, ja nie znam tego artykułu, więc nie wiem. Wydaje mi się, że w jednej rzeczy bym uważała bardzo. Znaczy, w Stanach Zjednoczonych do niedawna, jeszcze do czasu prezydentury Trumpa, jednak my nie mieliśmy obyczaju czyszczenia wszystkiego zawsze do trawnika przy każdej zmianie administracji. I muszę powiedzieć, że niepokojące są takie pomysły, że takie zmiany, że to tak będzie wyglądać. I ja osobiście nie jestem zwolenniczką, od razu to jasno powiem, jako osoba, która od wielu lat współpracuje z rozmaitymi instytucjami państwowymi, nie jestem zwolenniczką czyszczenia do trawnika i w związku z tym tego typu opowieści o konspiracjach, które trzeba zgnieść, myślę, że jeśli chodzi o Polskę, już żeśmy wszystko zgnietli. Jak jeżeli nam coś nie wychodzi, to już będzie nasza wina.
No, wydaje mi się, że bardzo ciekawa jest ta analogia, o której Piotr mówił. To znaczy, że jest jakaś grupa, która podważa ten demokratyczny wybór. Grupa trzymająca władzę. Dokładnie to samo mieliśmy w Polsce. No, co prawda Prawo i Sprawiedliwość zwyciężyło, ale sobie tam policzcie, to było 19%, więc tak naprawdę to jest mniejszość, która nami rządzi. Analogia bardzo interesująca.
Andrzej Rafał Potocki.
Widać taki modus operandi wspólny dla opozycji w Polsce i opozycji amerykańskiej. Tworzenie rzeczywistości równoległej, tworzenie, prawdę powiedziawszy, nawet równoległego, próby tworzenia prawie równoległego państwa jako antidotum, na wynik wyborów, tak. Co jest skrajnie po prostu niedemokratyczne i przypomina czasy nawet NSDAP, kiedy to NSDAP miało monopol prawdy.
Wiele środowisk czuje, że ta władza polityczna pochodząca od wyborców jest słabsza niż te niejawne struktury, te prawda, koterie, hierarchie od dekad trwające i dlatego postępuje tak, a nie inaczej. Pozdrowienia dla stacji, które nas transmitują bądź retransmitują. Radio Warszawa, oczywiście współgospodarz, dziękujemy. Katolickie Radio Podlasie w Siedlcach, Nadzieja w Łomży, Głos w Pelplinie, Radio Fiat w Częstochowie, Plus Legnica, M w Kielcach, Doksa w Opolu, Katolickie Radio Diecezji Płockiej, RDN Małopolska, RDN Nowy Sącz, Wija w Rzeszowie. Pozdrowienia dla księdza Henryka Zielińskiego, stałego uczestnika tego programu, który jest w Getrwałdzie, pięknym, ważnym polskim sanktuarium na Warmii, które naprawdę warto odwiedzić. Dziękuję gościom. Agnieszka Romaszewska, Marcin Wikło, Andrzej Rafał Potocki, Piotr Semka.
Dziękuję.
Ja dziękuję za uwagę. Zapraszamy na Salon Dziennikarski za tydzień o stałej porze, tuż po 9:00.